Jak wybrać system monitoringu? Wszystko o kamerach IP. 4 grudnia 2010, 8:23. Już nie ma miejsc, których nie można by zdalnie monitorować. Kamery IP poradzą sobie nawet z kompletną ciemnością. Wyślą film z podejrzanego zdarzenia na dowolny adres w internecie. Podniosą alarm, jeśli ich obiektywy zostaną rozogniskowane lub zasłonięte. Zaawansowane oprogramowanie pozwala wykrywać ruch i śledzić nieproszonych gości przechodzących z zasięgu jednej kamery do drugiej. Na rynku mamy rozwiązania analogowe, cyfrowe oraz mieszane, realizujące pierwszą część cyklu za pomocą analogowej, a resztę w cyfrowej technologii. Obecnie coraz większa część toru obrazu podlega stopniowej cyfryzacji aż do samej kamery, która coraz rzadziej ma gniazdko do analogowego koncentryka, zastępowane przez interfejs ethernetowy, znany dobrze z sieci lokalnych. Nawet jeśli wewnątrz kamery są jakieś układy analogowe, to po jej opuszczeniu mamy do czynienia tylko z sygnałem cyfrowym. Cyfrowy jest także sposób identyfikacji urządzenia. Ma ono adres IP, własną stronę www, posługuje się portami i korzysta z cyfrowych wynalazków, takich jak alarmowanie przez pocztę elektroniczną czy transfer plików z podejrzanymi sekwencjami pod wskazany adres. Może być sterowana za pośrednictwem swojej strony konfiguracyjnej www albo specjalnych aplikacji i być podłączona do internetu przez protokół PPPoE czy też router nawet bez pośrednictwa komputera. Jest pełnoprawnym i samodzielnym elementem sieci S. 2.162573 kamera i Ethernet. Istota cyfryzacji polega na wykorzystaniu do łączności Ethernetu. Taka sieć bardzo często już jest do dyspozycji, podczas gdy łącze analogowe muszą być specjalnie kładzione. Kamery IP są włączone bezpośrednio do sieci i mogą udostępniać obraz nawet z dużych odległości. Zazwyczaj kamera cyfrowa zawiera komputer jednoukładowy ze sporymi możliwościami. Poza obsługą stron www i przekazywaniem poleceń do elementów wykonawczych, model cyfrowy potrafi dwie rzeczy niedostępne konkurentom analogowym. Umie kompresować pojedyncze obrazy i strumienie wideo oraz rozpoznawać ruch. W najstarszych sieciach analogowych to zadanie realizowało jakieś centralne urządzenie. W cyfrowych oba zadania wykonuje sama kamera, z pożytkiem dla bezpieczeństwa i odciążenia sieci od zbyt wielkiego ruchu, w którym mogłoby zabraknąć miejsca na ważną informację lub alarm. S. 2.162574 na wierzchu cyfra, w środku analog. Technologie mieszane są domeną takich firm jak Pelco czy Robert Bosch, które zbudowały swoją potęgę na wykorzystaniu technologii telewizyjnej i teraz cyfryzują niektóre elementy systemów. Proponują nie tylko nowe instalacje, ale i modernizację starych. Najprostsza jest cyfryzacja ograniczona do segmentu rejestracji. To wystarczy, żeby móc podłączać nowe kamery do Ethernetu. Przetwornik cyfrowy przekształca sygnał analogowy z kamery do postaci pakietowej i to często już w formie skompresowanej. Funkcjonalnie kamera analogowa z takim dodatkiem ma już wiele cech urządzenia cyfrowego. Niekiedy karta jest wyposażona w pamięć, ładowaną w przypadku przerwania połączenia sieciowego i opróżnianą po jego przywróceniu. W droższych modelach są nawet systemy do inteligentnej analizy obrazu. S. 2.162575 rozdzielczość. Dziś w kamerach cyfrowych dominuje 640x480, rejestrowane 30 razy na sekundę. Czasem można rozdzielczość powiększyć, ale kosztem spadku częstotliwości, na przykład do 10 klatek na sekundę przy 1280x1024. Do wyjątków należą kamery HDTV 1920x1080, rejestrujące na sekundę 30 obrazów, są jeszcze bardzo drogie. Jeśli celem monitorowania jest identyfikacja obcej osoby, to z pewnością duża rozdzielczość okaże się przydatna. Jednak o możliwości identyfikacji nie decyduje sama rozdzielczość. Szumy, plastikowa optyka i miniaturowe rozmiary elementów światłoczułych mogą przeszkadzać w realnym uzyskaniu deklarowanej rozdzielczości. Z drugiej strony najwyższa jakość też nie może być celem samym w sobie. Często specjaliści odradzają przejście na kamery megapikselowe, jeśli sieć i urządzenia rejestrujące nie są przygotowane do zwiększonego obciążenia. Trzeba znaleźć równowagę pomiędzy możliwościami magazynowania a liczbą detali, które chcemy tam przechowywać. S. 2.162576 optyka. Zoom optyczny jest szczególnie cenny, kiedy prowadzimy aktywną obserwację dużych obiektów. Zoom programowy jest terminem marketingowym i jego obecność lub brak nie ma specjalnego znaczenia. Mniejsza przesłona, czyli jaśniejszy obiektyw, pozwala na rejestrację w mniej korzystnym oświetleniu, ale kosztem głębi ostrości. I odwrotnie, jeśli chcemy jednocześnie zarejestrować postacie bliskie i dalekie, musimy zadbać o większą głębię, czyli powiększyć przesłonę. Jedynie kilka kamer pozwala na takie zmiany. Większość ma obiektyw o stałej przesłonie, którym można tylko manualnie wyregulować ostrość. Kąt widzenia jest bardzo ważnym parametrem kamer do monitorowania. Od niego zależy, czy do zaplanowanej obserwacji wystarczy jedna, czy też potrzeba więcej kamer, czy lepszy będzie model ze stałym obiektywem, czy ruchomym. Typowa kamera ma kąt widzenia 50-60 stopni, a to o wiele za mało, żeby z jednego narożnika obejmować całe pomieszczenie. Dla tych, którzy potrzebują więcej, są kamery typu Panzer Tilt Zoom PTZ, które dysponują możliwościami obrotu obiektywu i mogą dostarczać podglądów 360 stopniowych. Decydując się na te dodatkowe możliwości, trzeba pamiętać, że mogą one nawet podwoić ceny urządzenia, a elementy ruchome wymagać będą dodatkowej konserwacji. S-162577 nocne IP. Podczerwień jest rodzajem światła wykorzystywanego do nocnej obserwacji. Kamery mogą z niej korzystać na kilka sposobów. Pierwszy, bierny, polega na zwykłym przełączeniu się obiektywu na rejestrację światła w tym zakresie fal, kiedy widzialne oświetlenie zmniejszy się poniżej progu czułości. Ta funkcja pozwala na rejestrację prawie w zupełnej ciemności, a kiedy to nie wystarcza, zapalają się promienniki podczerwieni, umieszczone wokół obiektywu i oświetlające pole widzenia. Takie wspomaganie wystarcza na 5 do 10 metrów i ma tę zaletę, że jest bardzo słabo widoczne przez oświetlaną osobę. Niestety, obraz w podczerwieni przestaje być kolorowy. Poza tym staje się płaski, podobnie jak fotografia wykonana z fleszem. S-162578 inteligentne wykrywanie ruchu. Ciągłe nagrywanie na twardy dysk komputera albo w sieci nie jest dobrym sposobem, gdyż wytwarza się materiał o wielkiej objętości, którego nie sposób ocenić. Lepiej posłużyć się detekcją ruchu, oferowaną przez większość kamer. Dzięki specyficznemu sposobowi nagrywania obrazu cyklicznie na tej samej części dysku mamy do dyspozycji film przedstawiający sytuację poprzedzającą ruch, który wywołał alarm. Sama detekcja ruchu może być realizowana w kilku miejscach instalacji. Może się nią zajmować firmware kamery cyfrowej, moduł cyfryzujący kamery analogowej albo komputer ze specjalnym oprogramowaniem. Im dalej od miejsca rejestracji obrazu, tym gorzej, mniej bezpiecznie. Zwykle wykrywanie ruchu dotyczy tylko fragmentu obrazu. To oczywiste. Monitorując parking, nie interesujemy się ruchem na ulicy pozostającej w polu widzenia. Granice analizowanych fragmentów możemy sami wyznaczyć albo w gorszych modelach wybierać jeden lub kilka zdefiniowanych z góry prostokątów prezentowanych na obrazie z kamery. S-162579 problemy z detekcją ruchu. Zamontowane w kamerach komórki światłoczułe same z siebie generują szumy, zwłaszcza przy gorszym oświetleniu, dlatego zmiana wartości jednego piksela nie powinna wywoływać alarmu. Niekiedy zmiany nawet większych części obrazu mogą być spowodowane całkiem niewinnymi zdarzeniami, dlatego dobra konfiguracja systemu detekcji ruchu należy do najtrudniejszych zadań. Każdy wybrany fragment obrazu ma co najmniej jeden parametr nazwany czułość, próg lub powierzchnia, którego przekroczenie jest niezbędne do uruchomienia akcji. Poza rozpoczęciem nagrywania skutkiem rozpoznania ruchu może być wysłanie e-maila lub wysłanie na serwer FTP zdjęć lub sekwencji filmowej z krytycznego momentu obserwacji. S-162580 Boschen BC225 P. Charakterystyczną cechą kamery IP Boscha jest możliwość symultanicznej transmisji tego samego obrazu z różną rozdzielczością i kompresją. W modelach NBC225P i 255P ma obiektyw z zoomem, obraz z kamery o rozdzielczości 640x480 i UP320x240 jest jednocześnie kompresowany do MJPEG-H. 264. Najczęściej jeden z nich jest zapisywany na dysku, drugi wykorzystywany do podglądu. Wbudowana strona www jest spolszczona. Są trzy poziomy dostępu przez tę stronę. Serwisowy użytkownika można sterować kamerą, ale nie można zmieniać konfiguracji i przekazujący tylko obraz. Niektóre formaty obrazów wymagają zainstalowania Javy. Przez zasilacz kamera pobiera 3,5 W. W kamerach Boscha do detekcji ruchu obraz jest podzielony na kilkaset stałych pól, spośród których można budować większy obszar, włączając je indywidualnie do puli. Alarmy może wywoływać stwierdzenie ruchu, zmiana sceny, scena za jasna, za ciemna lub zaszumiona, porównanie do obrazu referencyjnego pojawiające lub znikające krawędzie, zmiana dźwięku, wszystkie dowolnie konfigurowalne. S-162581ACM3311P. Kamera kopułkowa do montowania na ścianie lub suficie. Obraz rejestruje element CCD o maksymalnej rozdzielczości 720x. 576, gdy brak dostatecznej ilości światła wspomaga się 12 LED-ami. Ten rodzaj oświetlenia ma zasięg do 10 m. Kamera może być zasilana napięciem 12 V lub przez instalację PoE. W pierwszym przypadku pobiera 5,5, a w drugim minus 7 W. Kamera kompresuje w locie do MPEG-4 obrazy o rozdzielczości do 720x480 pikseli. Poza cyfrowym urządzeniem ma także analogowe wyjście wideo. Sieć lokalna nie jest jedynym miejscem dla CM3311P. Można też podłączyć kamerę do internetu bez pośrednictwa routera. S.162582GOWISIONGVBX110D. Chociaż oryginalnie kamera ma obiektyw ze stałą ogniskową, to jest przystosowana do współpracy z zoomem typu varifocal. Ta alternatywa przydaje się przy monitorowaniu obiektów w bardzo różnej odległości. Varifocal wystarczy wkręcić zamiast stałoogniskowego i podłączyć sterowanie. Jedną z interesujących opcji menu jest alarm sabotażowy generowany, gdy kamera zostanie poruszona, nakryta lub rozogniskowana. Praktycznie konfiguracja alarmu tego typu polega na wybraniu jednego lub kilku obszarów pełniących funkcję maski, ustawieniu dla nich progu czułości, czasu i wreszcie włączeniu reakcji na zasłonięcie obiektywu. Kamera może wysyłać informacje mailem o wybranych zdarzeniach, działać jako serwer lub klient FTP. U siebie może zapisywać nagranie na karcie Microst S.162583AXIS-M1113. Konfiguracja kamery jest bardzo wygodna, ale używana terminologia może wprowadzać w błąd, na przykład operacje PTZ, zwykle kojarzone ze zmianą położenia lub ogniskowej obiektywu. Tutaj mają tylko realizację programową. Po prostu z maksymalnego obszaru 800x600 pikseli wycina się mniejsze okno, którego wędrówką można sterować. Kamera nie jest przystosowana do obracania się, jednak nawet w czasie takich ruchów obraz przesuwa się płynnie, bez skoków i widocznych efektów nienadążania z kompresją. Wyjątkiem jest sekundowe opóźnienie stwierdzone w czasie kodowania do H.264 obrazu w najwyższej rozdzielczości minus 800x600. Nie jest ono widoczne w formacie MJPEG. Konfigurowanie obszaru, w którym ruch będzie wywoływał alarmy, jest wyjątkowo wygodne. Za pomocą 5 prostokątów włączających i wyłączających zakreślony obszar można zbudować wystarczająco skomplikowaną figurę do większości przypadków. Alarm może być także podniesiony w razie przedłużającego się zasłonięcia obiektywu.